Witam Państwa bardzo serdecznie, ojciec Wacław, a w naszym studio gościem profesor Wojciech Polak, dyrektor Centrum Badania Historii Solidarności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Szczęść Boże.
I profesor Sylwia Gali-Skarbińska, Centrum Badania Historii Solidarności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Szczęść Boże.
Stan wojenny, nikczemność i honor to temat naszej dzisiejszej audycji, której pierwszą część odbyliśmy na wizji telewizji Trwam i na antenie Radia Maryja. Kontynuować chcemy nasze rozmowy. No właśnie, takim tematem, który gdzieś bardzo mocno wybrzmiał, szczególnie w momencie, kiedy zaczęły brzmieć telefony od naszych słuchaczy, to była kwestia internowania. Tutaj gdzieś ten moment i ten problem bardzo mocno został zarysowany, bo to dotyczyło bezpośrednio tych, którzy angażowali się w działalność polityczną, którzy angażowali się w działalność tą solidarnościową. Czy moglibyśmy też naszym słuchaczom wytłumaczyć, jaka była różnica? Bo to też ta kwestia się pojawiła w naszym poprzednim programie. Jaka była różnica między tymi, którzy byli internowani, a tymi, którzy byli osadzeni? I dlaczego? Skąd ta różnica się brała?
No, internowani byli działacze Solidarności, którzy byli aktywni w okresie 16 miesięcy legalnej Solidarności lub byli nawet opozycjonistami czasami wcześniej. Jeszcze zanim powstała Solidarność, działali w ramach opozycji demokratycznej. I internowanie, zatrzymanie tych osób, jak twierdziły władze zgodnie z przepisami stanu wojennego, miało charakter prewencyjny. Władze zakładały, że te osoby mogą podejmować działalność nielegalną, że one już prowadziły działalność antysocjalistyczną tak zwaną i w związku z tym jest niebezpieczeństwo, że nadal będą ją prowadziły w stanie wojennym i w tym celu zostają zatrzymane w celu izolowania. Te listy internowanych tworzono kilkakrotnie. Ja już mówiłem o tej liście z jesieni 80 roku, na której było 16 tysięcy nazwisk. W 81 roku stworzono trzy listy osób przeznaczonych do internowania. Lista wiosenna, letnia i jesienna. One były bardzo drobiazgowe. Oprócz nazwisk tam były wpisane adresy na tych listach. Tam były także osoby, które miały dokonać internowania, nazwiska funkcjonariuszy wręcz. Z tym, że nazwiska osób przeznaczonych do internowania zmieniały się. W zależności od okresu, jednych skreślano, drugich wstawiano. To robiono prawie do końca przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego, czyli aż do 13 grudnia te nazwiska były zmieniane, a potem zresztą tworzono jeszcze różne dodatkowe listy już w trakcie trwania stanu wojennego. Bywało, że jedna osoba była dwukrotnie zwalniana i ponownie zatrzymywana, czyli w sumie zaliczała trzy okresy internowania. Trzeba podkreślić, że oprócz internowanych były osoby aresztowane. Jeżeli ktoś był aresztowany za łamanie przepisów stanu wojennego, czyli zakładano, że na przykład każda osoba, która drukuje ulotki, pisze napisy na murach, kolportuje ulotki, bierze udział w jakichś zebraniach podziemnych, prowadzi działalność związkową w ramach Solidarności, prawda, przejawiającą się w różnych formach, to ta osoba łamie przepisy stanu wojennego. Jeżeli ta osoba została złapana na czymś, to była stawiana przed sądem i skazywana. I sądy wydały bardzo wiele wyroku w stanie wojennym, prawo stanu wojennego pozwalało stawiać osoby cywilne przed sądami wojskowymi. Więc można było stanąć przed sądem cywilnym, ale można było też stanąć przed sądem wojskowym. Mówiąc szczerze, ja do dzisiaj nie do końca wiem, dlaczego raz stawiano za to samo przestępstwo przed sądem cywilnym, raz przed wojskowym. Zdaje się, że oni sami nie wiedzieli, dlaczego tak robią. Paradoks pewien polegał na tym, że zdarzało się, że sądy wojskowe wydawały wyroki niższe od sądów cywilnych. To wiele zależało od tego, na jakiego sędziego się trafiło. Trzeba jednak wiedzieć o jednej rzeczy, że w stanie wojennym obowiązywał tak zwany tryb doraźny. Ten tryb doraźny polegał na tym, że sprawy o przestępstwa polityczne trafiały od razu do sądów drugiej instancji, więc nie do sądów rejonowych, tylko do sądów okręgowych. Wtedy to te sądy nazywały się wojewódzkie sądy drugiej instancji. I jeżeli zapadł wyrok w sądzie wojewódzkim, to od tego wyroku nie było już odwołania. On stawał się od razu prawomocny, czyli jedna instancja, wyrok od razu prawomocny. Osądzenie musiało nastąpić w ciągu 30 dni i czwarta rzecz, chyba najważniejsza, zakładano, że w trybie doraźnym wyrok nie może być niższy niż 3 lata więzienia, bez zawieszenia. W praktyce wykładnia sądów była często bardzo drastyczna. Zakładano, już mówiłem o tym, że osoba, która miała ze sobą 3 ulotki, no to już brała udział w kolportażu, prawda? Czyli jeżeli złapano kogoś z 3 ulotkami w kieszeni, to zakładano, że ta osoba kolportowała i za 3 ulotki dostawało się 3 lata więzienia w trybie doraźnym. Takich przypadków było mnóstwo. Przy jednej ulotce, no to można się było wybronić, że no znalazłem, leżała na chodniku, podniosłem, wziąłem. Przy 2, no to już sprawa była dyskusyjna. Przy 3 sądy wręcz automatycznie uznawały, że to jest kolportaż. Więc drastyczność tych rozwiązań była wręcz szokująca. Więzienie zapełniały się bardzo szybko coraz to nowymi więźniami politycznymi, których sytuacja prawna była właściwie gorsza od internowanych, prawda? No, internowany mógł być w każdej chwili zwolniony, prawda? To zależało od esbecji, od władz milicyjnych, prawda? Kiedy uznają, że daną osobę internowaną można zwolnić. No, aresztowani, wyroki czasami zapadały wysokie. No, Ewa Kubasiewicz została skazana na 10 lat więzienia za prowadzenie akcji protestacyjnej w pierwszych dniach stanu wojennego, więc były nawet wyroki 10-letnie, 5-6-letnie wyroki nie były wcale rzadkością, więc te wyroki były drastyczne i perspektywy tych osób były złe, prawda? W dodatku władze stanu wojennego nie uznawały statusu więźniów politycznych. Były różne protesty, głodówki, naciski międzynarodowej, opinii publicznej także, żeby wprowadzić w Polsce kategorię więźniów politycznych. Początkowo zwłaszcza władze stanu wojennego umieszczały więźniów politycznych razem z kryminalnymi. No, trzeba powiedzieć, że pod wpływem nacisku opinii światowej z czasem zaczęto wydzielać bloki więzienne dla więźniów politycznych. Wprawdzie nie przyznawano im żadnych szczególnych przywilejów, ale trzymano ich osobno od więźniów kryminalnych. No, dodajmy jeszcze to, że warunki zarówno w obozach internowania, jak i w więzieniach były fatalne, były często bardzo złe. Już pani profesor Sylwia Gali-Skarbińska mówiła na ten temat w telewizji. Trzeba podkreślić, że na przykład wśród internowanych była spora grupa internowanych kobiet. Tutaj te kobiety umieszczono początkowo w obozach internowania, gdzie były straszne warunki, na przykład w więzieniu dla kobiet w Fordonie. tam były warunki wręcz tragiczne. Pod wpływem opinii światowej w pewnym momencie Jaruzelski postanowił kobiety umieścić w jednym ogólnopolskim obozie internowania i taki obóz utworzono w Gołdapi, przy samej granicy z obwodem kaliningradzkim. Tam dosłownie, tam był ośrodek wypoczynkowy Polskiego Radia i Telewizji, a do granicy z Federacją Rosyjską były dosłownie 2 kilometry chyba od tego ośrodka. Tam warunki były przyzwoite, no to był ośrodek wypoczynkowy bardzo duży, więc tam były pokoje 3-osobowe z łazienkami. To był taki trochę pokazowy obóz internowania, gdzie przywożono na przykład Komisję Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, żeby pokazać, w jak przyzwoitych warunkach przebywają internowani w Polsce, ale to oczywiście było takie mydlenie oczu, bo większość internowanych przebywała w warunkach strasznych. Dodajmy jednak, że samo przewiezienie kobiet w styczniu 1982 roku do tego obozu w Gołdapi z innych obozów internowania odbyło się w sposób urągający wszelkim zasadom przyzwoitości, w sposób wręcz barbarzyński. Z Fordonu na przykład wyjechały 2 ciężarówki kryte plandeką, w których w środku były ławki drewniane, prawda? Na tych ławkach posadzono te kobiety. W środku było zimno, spaliny dostawały się do środka. Ciężarówki jechały 18 godzin bez właściwie postoju. Do załatwiania potrzeb naturalnych służyła dziura w blaszanej podłodze, więc no, prymitywizm straszny. W końcu w drodze do Gołdapi jedna ciężarówka wpadła w poślizg na oblodzonej drodze i się przewróciła. Konwojenci dostali ataku paniki, rzucili karabiny w śnieg i zaczęli uciekać do lasu. Więc jakaś jedna ze starszych kobiet wyciągnęła te karabiny z zasp, uniosła i powiedziała, zaczęła do nich wołać: panowie, wracajcie, bo was rozstrzelają. No więc oni wrócili. W końcu jakoś przeładowano te kobiety do drugiego auta i zawieziono, ale 2 z nich doznały takich urazów kręgosłupa, że do końca życia to już było kalectwo. Więc działy się rzeczy straszne, trudne w ogóle do opisania.
Te wszystkie niuanse, o których pan profesor mówi, też poddają pod wątpliwość, i to też jest ciekawe, w ogóle prawność wprowadzenia stanu wojennego jako takiego. I tutaj historycy też chyba, no właśnie, mają wątpliwości, czy nie mają wątpliwości, czy stan wojenny był wprowadzony w sposób zgodny z prawem, czy niezgodny z prawem.
Dobrze, to może nim odpowiem na to pytanie, jeszcze jedna kwestia dotycząca internowań. No, tutaj sami internowani, w odniesieniu do tej różnicy do aresztowanych, oni mówili, że dla nich najgorsza była niewiedza. Bo tutaj kwestia właśnie, co lepsze, czy wiedzieć, jaki jest wyrok, czy nie wiedzieć. Bo internowani tak naprawdę nie wiedzieli, jak długo będą przetrzymywani. Oni nie dostawali początkowo w ogóle żadnych tutaj, no powiedzmy, dokumentów, które decyzji w ten sposób formalnie o internowaniu dopiero później. Ale tak naprawdę tego terminu, jak długo będą zatrzymani, jak długo będą osadzeni, nie było. I tu jest właśnie to, co wielokrotnie, jak też rozmawialiśmy, że dla nich to była najgorsza niewiedza, że tak naprawdę mogli siedzieć w tym więzieniu powiedzmy rok, ale tak naprawdę mogli i dłużej. Więc to jest taka tutaj rzeczywiście w odniesieniu do tej różnicy, jeżeli chodzi o aresztowanych, dosyć istotna kwestia. No to co do samej legalności stanu wojennego, no można by było to rozważać tak naprawdę na dwóch poziomach. Pierwsza kwestia to jest w ogóle, czy wiadomo, Rada Państwa, tutaj dekret o stanie wojennym, ale tak naprawdę to nie Rada Państwa decydowała, tylko wiadomo, tutaj generał Jaruzelski, więc no, to już jest pierwsza kwestia, braku tej suwerenności wewnętrznej, prawda, kiedy to tak naprawdę organ władzy, który jest upoważniony do tego, żeby podejmować decyzje, nie rządzi, tylko nie włada, tak, tylko włada inny tutaj ośrodek. Ale druga kwestia, też zasadnicza, to jest taka, że Rada Państwa nie mogła wydawać dekretów. Tutaj mogła stanowić to prawo w okresie między sesjami, a sesja trwała, więc choćby z tego tytułu tutaj ta legalność może być podważona. Więc tak jak mówię, można to rozważać na dwóch płaszczyznach tak naprawdę. Ale najważniejsza kwestia jest też taka, że to właściwie była to decyzja nie Rady Państwa, więc to jest też tutaj i to trzeba wziąć tutaj pod uwagę.
Tak, ja bym dodał jedną rzecz, że jak Rada Państwa zbierała się, bo ona faktycznie zebrała się w nocy z 12 na 13 grudnia o pierwszej. Na nią zważono tych członków Rady Państwa, których było 20 kilku, z różnych miejsc Warszawy. Specjalnie samochody zostały wysłane po nich. Gdy ich zwożono, to po ulicach jeździły już czołgi. Większość osób przeznaczonych do internowania siedziała po komendach wojewódzkich, czy w ogóle po komendach milicji, a wojsko opanowywało strategiczne już zakłady pracy, mosty, dworce kolejowe, rozgłośnie radiowe i tak dalej. Czyli w zasadzie wszystkie działania były prowadzone, tymczasem Rada Państwa dopiero była zwożona i rozpoczęła obrady. To pokazuje, jaka to była fikcja.
No to dokładnie, to jest ta instrumentalność, no wykorzystanie po prostu organu do tego władzy, żeby
No decyzja była datowana wstecznie, na 12 grudnia.
No i
To tym bardziej pokazuje, jaka to była fikcja, prawda? Ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jedną sprawę, mianowicie musimy tutaj zdawać sobie sprawę z pewnych rozwiązań konstytucyjnych obowiązujących w PRL-u. Wprowadzić stan wojenny zgodnie z konstytucją PRL-owską mogła rzeczywiście Rada Państwa. Więc dekret o wprowadzeniu stanu wojennego Rada Państwa miała prawo wprowadzić. I to było legalne. Legalne. Problem polegał na tym, że nie było żadnych przepisów wykonawczych dotyczących wprowadzenia stanu wojennego. Te przepisy wykonawcze zawarte w kolejnych dekretach Rada Państwa wprowadziła, nie mając prawa tego zrobić. Bo mogła wprowadzić stan wojenny, ale nie mogła wydać dekretów wykonawczych. Dlaczego? Bo była sesja Sejmu, a Rada Państwa mogła wydawać tylko dekrety z mocą ustawy pomiędzy sesjami Sejmu. Miała prawo ustanowić stan wojenny, bo to była kompetencja własna Rady Państwa, natomiast nie miała prawa uchwalić dekretów wykonawczych, prawda? No, tu można dodać jeszcze szereg innych momentów, w którym złamano prawo. Ludzi sądzono już za akcje protestacyjne podejmowane 13 grudnia albo 14. Tymczasem Dziennik Ustaw z dekretem, z uchwałą Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego i z dekretami został wydrukowany formalnie 14 grudnia. Było to oszustwo, ponieważ antydatowano dziennik ustaw, który tak naprawdę wydano 16 albo 17 grudnia. Więc ukazał się tak naprawdę prawdopodobnie 17 grudnia z datą 14 grudnia. Zgodnie z zasadami tworzenia prawa, załamanie przepisów stanu wojennego do 17 grudnia nikt nie powinien być ukarany. Tymczasem pozamykano w więzieniach dziesiątki czy setki osób. Więc takich nadużyć prawnych można tu jeszcze wymieniać wiele. Tak naprawdę to wszystko było to jedno wielkie bezprawie.
W przemówieniu generała Jaruzelskiego ogłaszającym stan wojenny, to, które kojarzymy z telewizji, które widzimy gdzieś tam, wielu z nas jeszcze pamięta na żywo, że tak powiem, padają słowa: wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Kiedy dzisiaj z perspektywy tych 40 lat patrzymy na tę decyzję, możemy zadać pytanie, co by było, gdyby stanu wojennego nie było? Jak potoczyłyby się losy naszego kraju?
No tu przechodzimy znowu do
stawiania... Do gdybania.
Tak, ale... do gdybania, do stawiania jakichś hipotez. No generalnie, czy jest możliwe, że stanu wojennego mogłoby w ogóle nie być?
Ja myślę, że... O co mi chodzi? Mówiliśmy o tej zapaści, która miała miejsce. Mówiliśmy o tych trudnościach, o tej gospodarczej niewydolności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zmierzało do jakiegoś załamania. I teraz pytanie, czy stan wojenny był najlepszą z najgorszych rozwiązań, czy jednak nie?
Ja powiem tak, że stan wojenny niczego właściwie nie załatwił, jak się okazało. Reformy gospodarki, reformy społeczne, które z wielkim hukiem rozgłaszano, że będą realizowane, pierwszy etap reformy gospodarczej, drugi etap reformy gospodarczej, to wszystko była zupełna lipa. Nic z tego nie zostało zrealizowane. Naprawienie różnych nadużyć moralnych funkcjonariuszy państwa, działaczy partyjnych, to była fikcja. Przywileje na przykład nomenklaturowe, jak były, tak były. Talony na samochody, różne lewizny, które spadały, dodatkowe dochody i obrywy dla tych partyjnych kacyków i bonzów. To wszystko było utrzymywane. Właściwie nic się nie zmieniło poza tym, że gospodarka w tych warunkach coraz bardziej popadała w stan zapaści. To jest jeden aspekt sprawy. Drugi aspekt sprawy jest taki, że to o tym pisał profesor Ryszard Terlecki, że Solidarność miała plany reformy. Te plany były realizowane w warunkach konfrontacji już w 1981 roku, prawda? Bo już właściwie od wiosny władze wypowiedziały już na całego wojnę Solidarności, od kryzysu bydgoskiego, i w gruncie rzeczy prowadziły działalność propagandową, różne tajne operacje esbeckie, prowokacje, nieustępliwość, niezałatwianie jakichkolwiek sytuacji konfliktowych, niechęć do dialogu i tak dalej. To wszystko było realizowane, więc ten stan konfrontacji trwał. Z drugiej strony Solidarność mimo tego stanu konfrontacji była jednak w stanie czasem przy pośrednictwie Kościoła załatwić wtedy jednak niektóre kwestie. Gdyby nie wprowadzono stanu wojennego, ten stan konfrontacji trwałby nadal, ale on mógłby przejść w jakąś taką formę chroniczną. Pewne sprawy Solidarność mogłaby jednak na władzach wymuszać. Nie byłoby to łatwe, to wszystko, ta sytuacja konfrontacyjna, ale przynosiłaby ona pewne efekty. Solidarność jednak miała projekty wprowadzenia na przykład samorządności na szczeblu gmin, prawda? Wprowadzenia samorządności zakładów pracy, które, przypomnijmy, wszystkie w praktyce były państwowe. Pewnych reform gospodarczych, gospodarczych polegających na samofinansowaniu się na przykład zakładów pracy, na skończeniu z tą gierkowską księżycową ekonomią i tak dalej. To wszystko mogło przynieść pewne efekty. Ryszard Terlecki twierdzi w swoich pracach, że gdyby nie stan wojenny, to po prostu Solidarność wymusiłaby jednak na władzy pewne reformy, pewne zmiany, doszłoby do pewnych reform społecznych, gospodarczych, ekonomicznych i 89 rok, gdyby do niego doszło, czyli no już ten przemiany w Polsce, byłby w innej pozycji startowej niż to stało się w rzeczywistości. Czyli tych 10 lat nie byłoby straconych, mielibyśmy jednak pewne sprawy posunięte do przodu. Nie mielibyśmy aż tak niskiej pozycji startowej, jaką mieliśmy w 89 roku do reperowania, naprawiania państwa. Więc gdyby nie było stanu wojennego, byłaby szansa, że w tej chwili bylibyśmy krajem wyżej rozwiniętym gospodarczo. Może mielibyśmy niektóre kwestie gospodarcze, ekonomiczne czy społeczne lepiej skutecznie rozwiązane.
Przepraszam, że znowu będę dywagować, ale wracając do tego, o czym mówiliśmy w wydaniu telewizyjno-radiowym, czyli do słów Jurija Andropowa, czy mogłoby dojść do tego, że wtedy Polska rzeczywiście zostałaby odcięta od Związku Radzieckiego? Bo było mówione, że jeżeli nawet Solidarność przejęłaby jakimś cudem władzę w Polsce, to wtedy Związek Radziecki by po prostu w cudzysłowie odciął się od Polski.
Trudno powiedzieć. Być może to było tylko takie stwierdzenie retoryczne. Tu naprawdę sytuacja jest trudna do zbadania, do wyjaśnienia. Powiem tak, gdybyśmy mieli dostęp do tych najtajniejszych aktów papierów kremlowskich, może byśmy mogli na to odpowiedzieć, ale myślę, że ten dostęp będziemy mieli może za 100, może za 200 lat, więc my prawdopodobnie się nie dowiemy, co oni planowali i jak oni widzieli te sprawy wtedy.
56 minut po godzinie 21, czas rozmów niedokończonych. Stan wojenny, nikczemność i honor. Naszymi gośćmi są pan profesor Wojciech Polak i pani profesor Sylwia Gali-Skarbińska, Centrum Badania Historii Solidarności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mówiliśmy o globalnym, o globalnym spojrzeniu na stan wojenny w perspektywie całej Polski, ale przejdźmy może trochę do takiego bardziej lokalnego przeżywania tych wydarzeń. Toruń. Jak to miało miejsce tutaj i te szczególne wypadki majowe, które miały miejsce, te wydarzenia majowe, które miały miejsce w Toruniu w 82 roku? Pani profesor.
Tutaj, jeżeli chodzi o Toruń i w ogóle o region, no to wracając może do kwestii represji, no tutaj działacze z regionu, ale tak samo i regionu bydgoskiego, byli osadzeni w ośrodku internowania w Potulicach. Tak jak powiedziałam już wcześniej, Potulice, to był to zakład karny dla mężczyzn. Tutaj specjalnie wydzielony pawilon 7 w tymże zakładzie, tam właśnie zostali osadzeni działacze z regionu i toruńskiego, i z regionu bydgoskiego. W przeważającej części byli to działacze solidarnościowi, ale tak naprawdę także byli tam zatrzymani między innymi działacze tutaj związani z NZS-em, ale także działacze Solidarności Rolniczej, chociaż tutaj w mniejszym stopniu. Można powiedzieć, że warunki, które tam panowały, i to też już o tym mówiłam, były to warunki bardzo ciężkie i typowo więzienne, kompletna izolacja przed światem. Powiedzmy tutaj kwestia utrudnienia komunikacji z rodziną, kwestia też tutaj dosyć rygorystycznego, miejscami brutalnego traktowania przez strażników więziennych, częstych przesłuchań, więc tutaj jest to, zresztą my to opisujemy w naszej książce poświęconej właśnie ośrodkowi internowania w Potulicach. I to są te pierwsze chwile stanu wojennego tutaj w regionie, jeżeli chodzi o te pierwsze represje stosowane wobec działaczy opozycyjnych. Potem mamy rok 82, jeżeli chodzi o tą drugą część pytania, która tutaj padła, czyli wydarzenia, reakcje w maju 1982 roku. No, my możemy powiedzieć, że tak naprawdę co pozostało wtedy, to jest kwestia właśnie manifestowania, kwestia tej niezłomnej postawy tutaj i akcentowania do tego oporu, można powiedzieć, tak, oporu wobec władzy stanu wojennego. Tutaj bardzo często te działania przyjmowały taki dramatyczny przebieg i też tak to miało miejsce właśnie w trakcie tych wydarzeń 1 i 3 maja 1982 roku.
Można powiedzieć, że 1 maja Solidarność Toruńska, ale także Solidarność w całej Polsce chciała się przeciwstawić temu rytualnemu świętowaniu, prawda, że władze komunistyczne 1 maja chciały pokazać całemu światu, proszę, jakim cieszymy się poparciem, prawda, że my stoimy na trybunach tutaj, a robotnicy polscy defilują, prawda, masowo i wyrażają swoje poparcie dla linii rządu i partii. Więc na przykład w Toruniu Solidarność wezwała, żeby nie iść na ten pochód pierwszomajowy, a w tym czasie udać się na wesoły spacer majowy na bulwarze filadelfijskim nad Wisłą. Na zasadzie takiej, że skoro jesteśmy na bulwarze i spacerujemy, to nie ma nas na pochodzie, prawda? No więc wielu mieszkańców Torunii odpowiedziało na to pozytywnie. Na bulwarze filadelfijskim w sumie spacerowało 5000 osób, a przewinęło się około 10000 osób. Krążyły w tłumie ulotki, gazetki, wesoło śpiewano. Młody działacz podziemia Paweł Burak z kolegami znalazł jakąś kłodę drewna przed bulwarem, spuścił ją na wodę i umieścił na nią flagę Solidarności. Nagle wszyscy zobaczyli, że Wisłą płynie flaga Solidarności. Jakieś milicyjne motorówki zaczęły w panice po Wiśle pływać. Z kolei chłopcy z tak zwanej grupy niezależnego serwisu informacyjnego Solidarności, Rafał Sadowski, Krzysztof Bunda, Tomasz Kokociński, przygotowali na moście transparent Solidarności, który chcieli spuścić w dół z barierek mostu, ale most był obsadzony przez milicję. Szczęśliwie jednak przygotowany, zrolowany transparent sam się spuścił w końcu w dół. Niteczki popękały tam przygotowane i pojawił się także transparent Solidarności, który wywołał też wielki entuzjazm tłumu. Po pewnym czasie ten tłum ruszył ruszył w kierunku pomnika Kopernika. Ludzie otoczyli pomnik Kopernika i zaczęli śpiewać. Śpiewali rozmaite pieśni, głównie patriotyczne, także kościelne. To trwało dobrą godzinę. I gdy już tłum powolutku się zaczynał rozchodzić, to nagle na rynek wjechały ogromne oddziały milicyjne i wojskowe i ruszyły na tych ludzi. Wiele osób zostało zatrzymanych, spałowanych, doszło do zajść ulicznych. Na ulicy Szerokiej zresztą, na całej ulicy Szerokiej doszło do walk ulicznych. Ludzie się bronili przed zamowcami, rzucali jakimiś tam płytkami chodnikowymi, które tam leżały, bo coś leperowano na wierzchnie, więc wydarzenia były dramatyczne. Po pewnym czasie zamowcy zobaczyli, że sporo ludzi było na wieży ratuszowej. Na wieżę ratuszową można było zupełnie legalnie wejść, kupić bilet i pójść sobie. Ale oni uznali, że ci, co są na wieży, to na pewno robią fotografie. Więc z pałami wpadli na górę i wszystkich spędzili na dół, po czym zakuli w kajdanki i władowali do samochodów. W ogóle wszystkich zatrzymanych ładowano do samochodów, zawożono do komend w Toruniu przy ulicy Bydgoskiej, Słowackiego. Tam po wyjściu z samochodów aplikowano tym ludziom ścieżkę zdrowia, czyli prowadzono ich przez szpaler zamowców i pałowano. Potem trzymano ich na korytarzach, przesłuchiwano, pałowano nadal. Więc bicie, bestialstwo było uprawiane na olbrzymią skalę. Potem zawożono do kolegiów do spraw wykroczeń, których kilka w mieście przygotowano i tam w zależności od humoru. Tam był, na takim kolegium oskarżycielem był milicjant. Ten milicjant najczęściej nie znał tej osoby, którą oskarżał, więc mówił, widziałem jak ta osoba krzyczała gestapo pod adresem milicji. No i to właściwie wystarczyło, żeby kolegium wydało wyrok w zależności od humoru. Albo 3000 grzywny, co stanowiło wtedy dużą sumę, czy tam 5000 grzywny, jeszcze większą. A jeżeli czymś podpadł ten oskarżony, no to mógł dostać 1, a czasami 3 miesiące więzienia nawet. Bo mogli skazywać do 3 miesięcy aresztu. To była zupełna fikcja, to kolegium, tam żadnego przeprowadzania dowodów, żadnych tam norm prawnych nie stosowano. Więc tego dnia zatrzymano około 200 osób, z których większość skazano na tych kolegiach. Kilka osób postawiono też przed sądem i tam zapadły wyroki po kilka lat więzienia. 3 maja, no, święto narodowe, prawda? Solidarność podziemna w Toruniu wezwała, żeby w tym dniu uczestniczyć we mszach świętych w kościołach w śródmieściu Torunia. Najwięcej mieszkańców Torunia przyszło na mszę o godzinie 19 w kościele ojców jezuitów. Zamowcy obsadzili Stare Miasto już wcześniej. Do Torunia sprowadzono specjalne jeszcze dodatkowe oddziały ZOMO. Już około godziny 17:30 zamowcy ganiali ludzi wokół ratusza, którzy udawali się na msze święte. Prawda? Już dochodziło do incydentów. Gdy zakończyła się msza o godzinie 19, no było to rzecz jasna około godziny 20, napięcie w kościele sięgało zenitu. Ludzie płakali przy błogosławieństwie. Pod kościołem stały już duże oddziały ZOMO. Ludzie wychodzili z kościoła. No jest zwyczaj, że ludzie najczęściej nie odchodzą od razu, prawda? Stoją, rozmawiają. W pewnym momencie ZOMOwcy ruszyli na ludzi. Młodzież odpowiedziała okrzykami gestapo. ZOMOwcy zepchnęli część młodzieży pod dwór Artusa, pod dom harcerza. Tam zaczęło się pałowanie. Całe Stare Miasto zostało otoczone. Więc większość ludzi była zamknięta w kotle. Część uciekła do kościoła. Część uciekła do kościoła. Ci, co przedarli się w kierunku Muzeum Etnograficznego, stali na przystankach autobusowych, chcąc odjechać. Zaatakowali ich zomowcy i gonili ich w stronę Muzeum Etnograficznego, pałując i bijąc, zatrzymując część. Zatrzymano także sporą ilość ludzi na rynku. W okolicach rynku jeździły polewaczki, które kolorową wodą polewały ludzi. Zamknięci w kościele, no, ojcowie jezuici zaczęli się nimi opiekować. Zawiadomili między innymi władze rektorskie, bo tam było sporo studentów. Rektor Stanisław Dębiński, wybrany w czasach Solidarności, bardzo szanowany przez studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wraz z prorektorem Kopcewiczem i dziekanem Wydziału Prawa, profesorem Łopuskim, dawnym, bardzo zasłużonym żołnierzem Armii Krajowej, w trójkę udali się i im się udało wyprowadzić 20 kilku studentów, których zomowcy SB-cy przesłuchali na komendach, ale wypuścili. Natomiast co do reszty, no, ZOMO wpadało do kościoła, do kruchty, pobili gabloty szklane, ale w głębi do kościoła nie wchodzili. W końcu rektor Walerian Kawski dogadał się z kapitanem Szulcem, który był dowódcą zomowców, i zrobili ustalenie takie, że ludzie z kościoła będą wychodzili dziesiątkami, będą legitymowani i wypuszczani. W ten sposób wyszło 5 do 6 dziesiątek ludzi z kościoła. Młodzi ludzie jednak, którzy byli w kościele, mieli pewne wątpliwości. W pewnym momencie wspięli się na mur pomiędzy kościołem a klasztorem i obserwowali, co się dzieje na ulicy Różanej. Zobaczyli, że ci ludzie, kolejna dziesiątka wypuszczona, wcale nie została wylegitymowana. Znaczy, dziesiątka, która wyszła z kościoła, nie została wylegitymowana, tylko została spałowana i wrzucona do samochodu. Pobiegli szybko do kościoła zawiadomić, żeby więcej nie wychodzić. Ludzie więc zostali w kościele. W tym kościele przebywali w strasznych warunkach zresztą do godziny 5 rano. Wtedy ZOMO odjechało. W ogóle ludzie w Toruniu, na Starym Mieście, chowali się gdzie mogli. Przedzierali się do katedry, chowali się w katedrze za konfesjonałami. Zomowcy wchodzili do katedry, ale jakoś tych zakonfesjonałów ludzi nie zauważyli. Część spędziła noc na dachach kamienic. Wiele osób spędziło noc w mieszkaniach dzięki uczynności mieszkańców Starego Miasta. Znowu zatrzymano około 200 osób, znowu kolegia do spraw wykroczeń wydawały te absurdalne wyroki. Potem kobiety zawieziono do więzienia w Grudziądzu, te, które zostały skazane na kary więzienia, zaś mężczyzn do więzienia w Mielęcinie koło Włocławka. Trzeba, proszę Państwa, podkreślić, że można było się od tych wyroków kolegiów odwoływać do sądów. Sądy były bardziej rozsądne trochę, stosowały pewne normy prawne. Później mieliśmy w maju cały szereg wyroków odwoławczych. Zazwyczaj wypuszczały sądy tych skazanych wcześniej. Trzeba powiedzieć, że tutaj ogromnej pomocy udzielali studenci, rektorzy uczelni, jezuici, redemptoryści, duszpasterstwa akademickie. Redemptorysta ojciec Eugeniusz Karpiel chodził na te rozprawy odwoławcze w sutannie specjalnie, siadał w pierwszym rzędzie i, że tak powiem, próbował oddziaływać na sędziego, żeby zachowywał się przyzwoicie. Pewnie to przynosiło efekty, więc wszystkich oczywiście nie udało się wyciągnąć. Niektóre wyroki 3 miesięcy więzienia zostały podtrzymane przez sądy rejonowe. Wielu jednak zostało zwolnionych. Trzeba powiedzieć, że na grzywny, które nakładano na studentów, zbierał się cały Toruń. Składki studenci organizowali, także naukowcy, więc to był czas wielkiego cierpienia, ale także wielkiej solidarności. Dzisiaj mamy na kościele ojców jezuitów tablicę pamiątkową, którą fundowano dla uczczenia ofiar tych wypadków, ale także dla podkreślenia bohaterstwa mieszkańców Torunia i studentów, którzy wtedy wystąpili tak dzielnie, tak odważnie przeciwko władzom komunistycznym. Jest też, trzeba podkreślić, dobry zwyczaj w Toruniu pojawił się, że gdy z okazji święta trzeciomajowego odbywa się msza święta i uroczystości na rynku w Toruniu, to zawsze przed tą mszą świętą władze miasta, województwa, w ogóle przedstawiciele różnych organizacji, mieszkańców przed tą płytą ku czci 1-3 maja wypadków składają kwiaty. I to zawsze ten aspekt trzeciomajowy, że to jest święto nie tylko przypominające konstytucję 3 maja, ale w przypadku Torunia także bohaterstwo mieszkańców miasta w czasie tych wypadków, ten aspekt jest zawsze podnoszony. Ja się z tego niezmiernie cieszę, że tutaj wielka historia ogólnopolska łączy się także z historią lokalną. Dodajmy jeszcze, że toruńskim zwyczajem jest to, że o godzinie 12 w nocy z 12 na 13 grudnia pod tą płytą na kościele jezuitów składane są kwiaty w każdą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, zwłaszcza ludzie, którzy pamiętają tamte czasy, którzy uczestniczyli w ówczesnych wydarzeniach, byli internowani czy działali w podziemiu, ale także młodzież, studenci przychodzą i składają kwiaty dla uczczenia tych bohaterów stanu wojennego.
Ja myślę, że tutaj pan profesor dotknął bardzo ważnej kwestii, czyli kwestii upamiętnienia stanu wojennego i tego, jak ważne jest to, żeby wiedza o stanie wojennym, ta pamięć o stanie wojennym, może lepiej powiedzmy, była żywa. Zwłaszcza tak, jak tutaj zostało przez pana profesora powiedziane, to studenci, to uczniowie przychodzą, składają kwiaty. I między innymi właśnie dlatego ten pomysł na książkę, o której już mówiliśmy i którą dzisiaj wcześniej w programie przedstawialiśmy, czyli Ich Czemność i Honor, to też ma być swego rodzaju upamiętnienie tego, no, czym był, jakim dramatem był stan wojenny, bo ja myślę, że to jest dobry moment o tym, żeby pamięć o stanie wojennym rzeczywiście podnosić, bo mamy gdzieś świadomość tego, że tak naprawdę wśród młodzieży, szeroko to ujmując, czy wśród studentów, tak naprawdę to, czym był stan wojenny, tak naprawdę jakby nie jest tak naprawdę, możemy powiedzieć tutaj, pojmowane. I właśnie kwestia też no, tutaj przeprowadzenia póki jeszcze właśnie rozmów z tymi, którzy doświadczyli stanu wojennego. To tak też jak w programie połączyli się słuchacze, którzy opowiadali o własnych przeżyciach, którzy mówili o tym, czym dla nich był stan wojenny i czym się zakończył. To ten pan, który mówił o tym, w jaki brutalny sposób był przetrzymywany, więziony, w jaki brutalny sposób znęcali się nad nim strażnicy więzienni. To pani, która mówiła później o tym, o tej manifestacji, o tym, o, o tej manifestacji oporu przeciwko władzom stanu wojennego właśnie. No takie relacje, takie wspomnienia, to jest świadectwo o tym, świadectwo tego dramatu, z którym stan wojenny rzeczywiście należy kojarzyć, bo to był dramat, to był, ja jeszcze raz podkreślę, to był kataklizm. To tak naprawdę dla tych ludzi bardzo często wręcz, możemy powiedzieć, był swego rodzaju końcem świata.
No, właśnie dlatego były te pytania, które zadawałem, też te dywagacje, czy dało się to rozwiązać inaczej, bo no dzisiaj to jest troszeczkę, znaczy dla mojego pokolenia, 30-kilkulatków, którzy i pokoleń młodszych, no to jest nie do wyobrażenia, żeby rozwiązać, tak jak żeśmy mówili, spekulacja, tak, w której władza mówi, że grozi nam wjazd i interwencja kogoś z zewnątrz, wojsk zewnętrznych, więc żeby zachować bezpieczeństwo, my wyprowadzamy nasze wojska na ulicę i próbujemy wojskiem wprowadzić bezpieczeństwo. No, to jest coś, co nam się w głowach nie mieści.
No tak, no to tak jak ja już zresztą o tym mówiłem, no paradoksalnie to właśnie mogło się przyczynić. No, wyobraźmy sobie sytuację, w której to stan wojenny jest wprowadzony, a opór społeczny na tyle silny, że władza nie daje rady.
Że wojsko
własnymi
nie daje
siłami
rady.
Nie daje rady zdławić tej rewolucji, która nastaje. Czy taka sytuacja mogła doprowadzić do tego, że Związek Sowiecki
uruchamia
wszystkie siły? No mogła. I my jesteśmy znowu na tym poziomie tego gdybania tutaj. No możemy też powiedzieć inaczej. Czy nie wprowadzenie stanu wojennego, ja znowu się cofnę do tego, o czym już mówił pan profesor, tutaj przedstawiał pan profesor, tezę profesora Terleckiego, ale możemy też spojrzeć na to z innej strony. Czy nie wprowadzenie stanu wojennego mogłoby wprowadzić pewien chroniczny stan, który przerodziłby się potem w pewną symbiozę, co by oznaczało z drugiej strony osłabienie mobilizacji po stronie opozycji. No jeżeli osłabienie, no to prawda, tutaj przewaga rośnie władzy komunistycznej. No, ale to jest znowu gdybanie,
tak,
więc mamy różne scenariusze.
Zwłaszcza, że musimy pamiętać, że już w Rosji u wielkiego brata liberalizacja zaczęła następować od dojścia do władzy Gorbaczowa, więc od 1985 roku, więc gdyby udało się w tym, choćby w stanie pewnej konfrontacji, przetrwać Solidarności do 1985 roku, później
to może
już ta symbioza miałaby szansę wobec tych przemian w Sowietach nastąpić. Zauważmy, że w roku 1986 czy 1987 doszło do sytuacji totalnie paradoksalnej, że reformy liberalne w Sowietach, które wprowadzały jednak pewną wolność, swobodę, ograniczoną, ale jednak, były dalej idące niż w Polsce. To był paradoks zupełnie nie do pojęcia. Moim zdaniem o tym musiał mówić Jaruzelskiemu Ojciec Święty w czasie wizyty w 1987 roku, gdy poprosił o drugie spotkanie z Jaruzelskim w pomieszczeniach recepcyjnych lotniska, odjeżdżając z Polski, odlatując. I wtedy doszło do tego spotkania, z którego Jaruzelski obrażony jako parzony wyskoczył i pieszo poszedł na miejsce pożegnania Ojca Świętego wbrew protokołowi. Więc nie chciał rozmawiać z papieżem, nie chciał rozmawiać. Prawdopodobnie Ojciec Święty próbował mu wytłumaczyć: człowieku, to już nawet w Sowietach dalej poszli w reformach niż ty poszedłeś w Polsce. On się na to obraził, ale po kilku miesiącach chyba zaczął rozumieć, że jeżeli się nie zgodzi na jakieś kroki, to Polska zostanie już totalnym skansenem. Więc tutaj szansa na przejście z tej konfrontacji w symbiozę istniała. Wtedy moglibyśmy naprawdę zaoszczędzić sporo czasu, wprowadzić szereg rozsądnych rozwiązań już wcześniej w Polsce.
Ale to są dywagacje. Rozmowy niedokończone, 22 minuty po godzinie 22, po godzinie 10. Stan wojenny, nikczemność i honor to temat naszego dzisiejszego spotkania. A teraz zapraszamy na chwilkę przerwy. Prosimy nie regulować odbiorników, choć jakość piosenki nie jest najlepsza, to jest to jednak oryginalny zapis.
Na Wojtusia zwierzy starskie lonia, pytrze mruga. Choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Zbudowano raz socjalizm między Odrą Bugiem. Wszyscy byliby szczęśliwi, gdyby nie te długi. Wszyscy byliby szczęśliwi, gdyby nie ten regan. Gdyby Związek Solidarność cicho sobie siedział. A tak trzeba ściskać paska, Związek internować. Może wówczas ten socjalizm da się uratować. Słucha Wojtuś myśli długo, omal niebo nie miał. Wreszcie wrzasnął, róbmy wojnę, Związek do więzienia. Bo posadzał, internował, zakluczył ich w wieżu. Teraz nie wie, co ma robić, siedzi jak na jeżu. Już ci nigdy nie uwierzę, ty kłamczuszku Lojka. Co poradzisz, to do kitu coraz bliżej końca.
Była to piosenka internowanych w obozie w Głogowie. Zapis oryginalny, stąd może jakość nie najlepsza, ale wydaje mi się, że tekst mógł nam dużo powiedzieć. Rozmowy niedokończone. Czwartek 25 listopada, godzina 25.20, 22.25, tak by trzeba było poprawnie powiedzieć. Zbliżamy się do 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Stan wojenny, nikczemność i honor to temat rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. Gośćmi naszego studia jest pan profesor Wojciech Polak i pani profesor Sylwia Gali-Skarbińska z Centrum Badania Historii Solidarności UMK. No właśnie, 40 lat mija od tamtych wydarzeń. Czy możemy, już niektórzy decydenci odeszli z tego świata, już niektórzy, którzy decydowali o tamtych wydarzeniach i wydawali rozkazy w tamtym czasie, nie mogą być osądzeni tutaj na ziemi, są osądzeni przez najwyższą władzę. Natomiast czy my tutaj z naszej perspektywy możemy dziś osądzić tych, którzy decydowali w tamtym momencie? Jak o tym mówią historycy?
No ja myślę, że możemy. Nie jest prawdą, że jeżeli ktoś już nie żyje, to już tylko przed tym najwyższym trybunałem staje.
No tak, no ale odpowiedzialności nie poniesie.
Oczywiście odpowiedzialności nie poniesie, ale no osądzać go możemy jednak, no bo od tego jesteśmy historykami, prawnikami, naukowcami, a także zwykłymi ludźmi, żeby jakąś opinię nawet o działalności zmarłych móc wypowiadać. To jest sąd historii tak zwany. I ten sąd historii myślę, jest i będzie bardzo surowy dla tych, co wprowadzili stan wojenny. No. Ostatnio odbyłem taką rozmowę dość długą z dziennikarzem i ten pani dziennikarka właściwie przytaczała mi rozmaite dane z badania opinii publicznej, że dzisiaj nawet jeszcze połowa badanych twierdzi, że no, wprowadzenie stanu wojennego uratowało nas przed interwencją sowiecką, że takie opinie panują. No, Ja to rozumiem. No, część tych osób, które jeszcze pamiętają tamte czasy, no, ulegała ówczesnej propagandzie, ulegała argumentom, prawda? Generał Jaruzelski do końca życia twierdził, że on uratował Polskę przed interwencją sowiecką, chociaż skądinąd wiemy, że sam o tą interwencję prosił, prawda? Prosił, apelował. Sowieci zresztą odmawiali dania mu gwarancji tej interwencji. Więc rzeczywiście część społeczeństwa ma na ten temat zdanie no takie jak to przedstawiłem, ale no powiedzmy tak, że opinia publiczna nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością, z badaniami naukowymi, z twardymi ustaleniami wynikającymi z przekazów historycznych, ze źródeł, prawda? Tymczasem no te opinie są zupełnie inne i teraz naszym zadaniem jest historyków, jest to, żeby także opinię publiczną przekonywać o tym, że prawda jest trochę inna niż się wielu ludziom powszechnie wydaje. No my w tej książce Stan wojenny w 100 odsłonach, nikczemność i honor, którą wydaliśmy razem z księdzem Michałem Damazynem, staramy się wiele takich mitów obalić, pokazać prawdę. Chodzi nam o to, żeby te różne błędne opinie nie krążyły, żeby one z tego społecznego filamentu po prostu zniknęły. Wiemy, że to jest proces długi, no ale taki jest obowiązek historyków.
No, zwłaszcza, że już teraz te 40 lat mija i tu mamy już pewien dystans, mamy pewne źródła, mamy, cały czas jeszcze mamy tych świadków, którzy mogą nam powiedzieć, jak to rzeczywiście było. Możemy to klasyfikować, możemy to weryfikować właśnie przy pomocy różnych źródeł i to jest ten czas, kiedy rzeczywiście tą prawdę o stanie wojennym możemy jeszcze odkrywać i możemy próbować pewne sądy tutaj wydawać. Tak jak pan profesor powiedział, w tej książce próbujemy obalić wiele mitów, tak jak już tutaj mit interwencji grożącej nam realnie interwencji sowieckiej, czy na przykład mit o tym, że w wojsku nie było oporu, bo był. I my o tym na przykład piszemy, że w Ludowym Wojsku Polskim rzeczywiście ten opór był. To znaczy nie udało się to generałowi Jaruzelskiemu, co pewnie zakładał, wprowadzając to dwojedy, żeby wprowadzić tutaj silną dyscyplinę, żeby podnieść morale. To morale żołnierzy, morale tutaj w Ludowym Wojsku Polskim rzeczywiście stan wojenny sprawił, że ono osiadło. No ale też wiele innych tematów, które zostało podjęte, to właśnie zostało podjęte po to, żeby w bardzo prosty sposób, dostępny sposób, po prostu powiedzieć, jak ten stan wojenny, jakie miał konsekwencje i jak przebiegał.
Jeszcze dodam, że około w latach 2009-10 zaczęto masowo przekazywać do Instytutu Pamięci Narodowej akta Wojskowej Służby Wewnętrznej dawne. Wkrótce można było z nich korzystać i ja, no tak mówiąc kolokwialnie, rzuciłem się na te akta. Owocem tego była książka o takim trochę przewrotnym tytule Swetry, sutanny, mundury. Swetry, sutanny, mundury. Tam między innymi jest mnóstwo przykładów tego oporu wśród żołnierzy. Proszę Państwa, armia polska była wtedy znacznie większa, właściwie 3 razy większa niż obecnie. Było w niej pełno żołnierzy z poboru. Ci żołnierze, którym Jaruzelski chciał wprowadzać stan wojenny, wprowadzał stan wojenny, to byli często synowie robotników, którzy strajkowali, prawda, 20-letni czy 19-20-letni. Oni przeżywali, oni to przeżywali strasznie. Mamy cały szereg rozmaitych protestów, często takich tragicznych. No, ktoś flamastrem napisał precz z huntą, na przykład na plandece samochodu. Już w OSW zaczynało śledztwo, już ścigali. Takich odruchów desperacji mamy mnóstwo. Mamy także mnóstwo tragedii. To jest straszne, że codziennie były jakieś postrzelenia, jakieś wypadki z bronią, jakieś wypadki samolotów, jakiś żołnierz spadający z burty okrętu i topiący się, jakiś skot wpadający do rzeki i ginie czterech właściwie żołnierzy w Pszczółkach koło Gdańska. Więc mamy masę samobójstw niestety. Żołnierze, którzy idą na przepustkę i po trzech dniach pobytu w domu rodzinnym nie chce wracać do jednostki i wiesza się na pobliskiej jabłonce. No, po prostu można się popłakać, czytając te akta. To są takie zapisy jakichś ludzkich tragedii, że to jest jeszcze ta ciemna i chyba najtragiczniejsza, najstraszniejsza strona stanu wojennego. O tych rzeczach było aż ciężko mi pisać, powiem szczerze.
33-34 minuty po godzinie 22 w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja rozmawiamy na temat stanu wojennego. Stan wojenny, nikczemność i honor. Gorąco zapraszamy teraz naszych słuchaczy do tego, żeby włączyć się w tworzenie naszej audycji, zadawać pytania naszym specjalistom, ale również też dzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z tym okrutnym czasem. Przypomnę numery telefonu do naszego studia 56 655 2355 i 56 655 2356. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla naszych słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 655 23. 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
Za oknem mur kolczasty dróg obozu dawnych lat. Tęsknoty, żar i cel i chłód i niebo spoza krat. To jest mój walczyk na miesiąc, na dwa, na trzy. Grudniowy walczyk z glinami umych drzwi. To jest mój walczyk na miesiąc, na dwa, na trzy. Grudniowy walczyk z glinami umych drzwi. Zapada noc, śnie widzę dom, w nim mały synek śpi. Być może ktoś z rozkazu wrąc dziś tłucze znów do drzwi. Nie bój się, synku, najdroższe serduszko we. Internowanie już wkrótce skończy się. Nie bój się, synku, najdroższe serduszko me. Internowanie już wkrótce skończy się. Zieleni drzew już to nie maj, o płotkach kwitnie bez. Syneczku, pójdź już wolny kraj, odszykam krat i łez. Niedługo mały wrogie odlecą na wschód, kra, kra. A orzeł biały przez będzie polski wrót. Niedługo mały wrogie odlecą na wschód, kra, kra. A orzeł biały
To była kolejna piosenka z obozu w Głogowie. 37 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja. Rozmowy niedokończone. Stan wojenny, nikczemność i honor. Odbieramy pierwszy telefon do naszych słuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Mówi Józef z Krakowa. Nie ma się to czaić, że z Małopolski. Moja wypowiedź będzie bardzo krótka. Szkoda, że moja małżonka już nie słyszy. Poszła spać, a stan wojenny jest dla niej bolesny. Krótkie świadectwo nas dwojga. Mnie został stan wojenny w jednostce wojskowej. Na szczęście skadrowanej, więc nas nie mogli użyć do działań wojennych. Rezerwistami tej jednostki w Gdańsku byli stoczniowcy, akurat strajkujący. Nas było 120 żołnierzy, a żołnierzy zawodowych 200. To jest kadrowanie jednostki do rozwijania w razie działań wojennych. Natomiast małżonka była wtedy na studiach i bardzo przeżyła i 40 lat już choruje z powodu stanu wojennego. Jak widziała, przepraszam, bo się wzruszam, jak widziała studentów z Beczki Dominikańskiej w Krakowie, pałowanych do krwi studentki i śmierć Pyjasa w bramie na Szewskiej 7, to można było mieć odlot. A teraz do rzeczy. Prelegenci w pierwszej części telewizyjnej powiedzieli, że związek zdradziecki, ja celowo nie używałem nigdy i wujostwo się ze mną droczyło, że się mówi sowiecki. Łatwiej mówić zdradziecki. Tak? Myślę, że wszyscy rozumieją. Zdradziecki. Mm-hmm. Bo nas zdradziecko napadli. Mianowicie, że rozpatrywali wyjście Polski z Układu Warszawskiego, chyba nie z RWPG. A ja mam takie pytanie. Za naszą granicą byli Niemcy. Czyżby już tym wypadkiem Sowieci, nie potrafię inaczej powiedzieć, liczyli na lojalność Czechów po spacyfikowaniu po praskiej wiośnie 68? Tylko tyle. No to jedyny kanał. Rosjanie zawsze chcą mieć jakiś kanał, dlatego zajmowali Czeczenię, Afganistan. Niekoniecznie musiały tam bogactwa, ale ważne, żeby była droga na południowy wschód. Tyle. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy bardzo panie Józefie. No i prosimy naszych gości o odpowiedź.
Ja rozumiem te wątpliwości i ja powiem tak. Ta wypowiedź Andropowa, który powiedział, że no jeżeli Polska ma odpaść z tego bloku socjalistycznego, to niech odpadamy i tak nie wkroczymy. No, być może była tylko jakąś taką figurą retoryczną. My nie wiemy po prostu, czy on rzeczywiście tak myślał poważnie, czy było to powiedziane od tak sobie w wirze dyskusji, dlatego no trudno jest tutaj rozpatrywać, czy rzeczywiście oni się mogli pogodzić wtedy z odpadnięciem Polski z tego bloku komunistycznego, czy tylko tak
akurat
mówili.
Akurat w tym momencie, dokładnie.
W tym momencie trudno powiedzieć to raczej bym powtórzył to, co już raz dzisiaj powiedziałem, że może za 100 lat, gdy będziemy mogli dokładniej do tych różnych dokumentów, analiz kremlowskich dotrzeć, a może za 200 lat, nie wiem, to może wtedy te sprawy się wyjaśni. Dzisiaj właściwie nic pewnego nie możemy na ten temat powiedzieć.
No, możemy powiedzieć, że Andropow na przykład i jego towarzysze byli źli na Kulikowa, który w rozmowie z Jaruzelskim, on nie tyle dał zapewnienie, co powiedział, że kwestia będzie rozważana.
Tak.
I już samo takie zapewnienie, że kwestia ewentualnej pomocy sowieckiej będzie rozważana, jakby wywołało dużą falę krytyki.
Tak, znaczy on dokładnie, Kulikow dokładnie powiedział, nie zostawimy was samych.
Ale
tak.
To nie była żadna obietnica rzeczywista. No, było to pewnego rodzaju zapewnienie, pewnie mające gdzieś tam uspokajać. Bo przecież Sowietom zależało na tym, żeby Jaruzelski zdławił polską rewolucję, tylko że miał to zrobić własnymi rękami, więc tutaj być może kwestia właśnie pewnego rodzaju uspokojenia miała zadziałać, ale już nawet takie sformułowanie wywołało falę krytyki na Kulikowa poszła.
Tak, gdy potem Jaruzelskiemu odmówiono kategorycznie jakiejkolwiek pomocy wojskowej, to mamy przekazy, nawet Rakowski w tych swoich dziennikach o tym pisze, chociaż te dzienniki są zmanipulowane, no bo różnią się od tego oryginału przechowywanego w Stanach Zjednoczonych, no ale, ale w tych wydanych przez Iskry pamiętnikach Rakowski pisze, że generał był w bardzo złej kondycji psychicznej, więc ta odmowa wtedy
miała na niego wpłynąć.
Miała wpływ na niego, tak.
Odbieramy kolejny telefon od naszych słuchaczy. Halo, Radio Maryja. Halo?
Halo.
Prosimy bardzo, jest pan na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem powiedzieć, kiedy byłem w Czechosłowacji, jak był najazd, co robili ruskie, bo tam był cały Układ Warszawski, dajechał na Czechosłowację.
Kto do nas dzwoni?
10 lat.
Kto do nas dzwoni? Proszę się przedstawić.
Ryszard z Łódzkiego.
Dziękuję.
Mama miała tam dwie siostry w Czechosłowacji. Pojechałem na wakacje, to ja się tam napatrzyłem. Przez 3 miesiące nie byłem możliwości wjechać, znaczy ani wyjechać, jak tam weszli ruskie. A ojciec mój był 1908 rocznik, przeżył 2 wojny. To opowiadał, że jak brat bratem, nigdy Niemiec i ruski nie będzie dla Polaka bratem. I to tylko tyle, bo wszyscy gadacie tam o różnych rzeczach, ale nie wiecie, jak za plecami robią Niemcy z ruskimi. W tej chwili to samo się dzieje. Bo w Polsce nie ma jedności Polaków, tylko to stali się teraz z Koalicji Obywatelskiej i oglądam i słucham te ich najazdy na tych, że to pisowcy, że to. Bo oni już by dawno Polskę sprzedali, bo ten Tusk był z Putinem już dogadany, że weźmie Merkel, weźmie Niemcy, wezmą jedną część, a ruskie będą drugie. Dziękuję, dobranoc.
Dziękujemy, dobranoc. Nie będziemy komentować, bo tutaj...
Ja bym tylko dodał, no, że z tego o tym, że Rosja i Niemcy zawsze lubili się dogadywać naszym kosztem i że to w zasadzie się powtarza, to już z panią profesor Sylwą Galiś-Skarbińską pisaliśmy szeroko w naszej książce wydanej 2 lata temu, także w Białym Kruku, w książce Zbrodnia i Grabież. Tutaj chętnych odsyłam do tej książki, która bardzo szeroko o tych sprawach pisze, więc wielu...
Zachęcamy do
lektury właśnie.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Cię wita.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina, bardzo dziękuję za tę audycję, przysłuchuję się. Chciałam tylko powiedzieć, że no byłam ten też doktoranką o tych strajkach 1 grudnia akademickie, studenckie, ponieważ w KULU zorganizowaliśmy rekolekcję w Nowej Auli jako już łączność ze studentami strajkującymi. No wszystkie uniwersytety stanęły, młodzież koczowała, spała. Zawiązały się komitety strajkowe na każdym uniwersytecie i byliśmy w kontakcie. Nocą przekazywały się informacje, na jakim etapie jest sytuacja, się rozwija. Był budujący, że tutaj na uniwersytecie, na Politechnice nam coś krążył film Kwagis. Modlono się. No, u nas to były na KULU prowadzone codziennie Eucharysto i co jezuici prowadzili, na biskup Pylak przyszedł, odstawił mszę. Proszę sobie wyobrazić, tutaj rola księdza prymasa Glempa do dzisiaj mnie zastanawia. Musiał być tajemniczony, ponieważ przysłał faks do nas, do uniwersytetu, nocą 7 na 8 grudnia, pisząc, że jutro jest zbliża się święto niepokalanego poczęcia, więc prosił, żeby studenci się rozjechali, brzydko mówiąc, po prostu, żeby wrócili na święta do domu, żeby opuścili uniwersytety. I była tam, no były dywagacje, co zrobić, czy ujawniać ten fakt, czy nie, no ale kolega, szef z 5 roku teologii samorządu studenckiego i z tego komitetu strajkowego stwierdził, że trzeba, no oczywiście profesorów uczestniczyło w Solidarności, no i niezastąpiony świętej pamięci ksiądz biskup, jeszcze nie był biskupem, ksiądz Ryczan z Katolickiej Nauki Społecznej temu przewodził, więc w ostateczności ustaliliśmy, że słuchamy ojca księdza prymasa i tę informację, ten z faksu przekazujemy do wszystkich uniwersytetów. Na czwartek było spotkanie przedstawicieli u biskupa Ostroby. Decyzja przyszła, że w piątku do 11 mamy się rozjechać i właśnie ksiądz prymas w tym oto faksie bardzo prosił, żeby studenci, kto może, żeby przyjechał 13 grudnia na Jasną Górę na godzinę 9, tam odprawię mszę świętą przed cudownym obrazem. To było takie budujące, no myślę, no Matka Boża, Jan Paweł II modli się. I raz i tu jestem bardzo wdzięczna naprawdę opatrzności Bożym. Proszę zauważyć, my czuliśmy jedność taką wspólną i troskę, walkę o prawdę, o Boga w nauce. No my na kolegium byliśmy bardzo prześladowani, no w pracy nie można było zastraszane, ale nie chciałam o tym powiedzieć, tylko o tym, że prymas zadbał i przyjechała. Ciekawe, czy jest też studenci z Torunia, ale była dość duża grupa, przyjechaliśmy, no i to było nocą, jakoś tak nad ranem, proszę sobie wyobrazić, były godzinki o 5:30, o 6:00 już, prawda, fanfary, nie wiadomo o co chodzi i rozpoczęła się msza, jakoś tak komunii wpadł, brzydko mówiąc, jeden z ojców tu do spróbującego Eucharystię i coś, myślę, generał przyjechał, co się stało. I wtedy usłyszeliśmy tę informację, że generał Jaruzelski w radiu o 6 rano ogłosił stan wojenny. No był szok, więc my po komunii naprawdę to było zbawienne. Jacyś tacy uspokojeni, ojcowie też, zaczęliśmy studenci grać na gitarze, modlić się i czekaliśmy na księdza prymasa, który przyjechał bardzo zasmucony. No i ja nie miałam chyba dowodu nawet, bo po tych strajkach angażowałam doktorantką. Pieniędzy też ani, a może miałam, bo ojcowie mnie wysłali. No i teraz jak tu wrócimy, co, że tu wszystko stanęło i proszę sobie wyobrazić, przyjechał ksiądz prymas, odprawił mszę świętą, pobłogosławił. No i poprosił, żebyśmy się spotkali tam w sali rycerskiej przed kopią Matki Bożej Królowej Polski. Prosił, żebyśmy spokojnie rozjechali się do domu, bo było ustalone, że zamowcy wiedzieli, że tu grupa studentów wraca z Jasnej Góry. Także na Mnicy już po 22, w Lublinie byliśmy o 23, tam gdzieś w Gdańsku, po prostu na pewno później. Więc odespał, po prostu wróciliśmy do domu. No i tu później już sprawa taka, że w kościele akademickim zawsze chorysta była o 12, więc studenci się spotykali i oczywiście przekazywali sobie informacje, gdzie kto został od razu internowany i proszę sobie wyobrazić pod koniec mszy świętej, kiedy mieliśmy podać sobie znak pokoju Baranku Boży, oglądamy się, a już tej osoby nie ma, tamtej osoby nie ma. Znikali studenci zaangażowani. To tyle na razie i wiem, tylko później ksiądz, kiedy Gorbaczow doszedł do władzy, właśnie to była powszechna jego osoba, zaprosił księdza prymasa Glempa na spotkanie konferencji w 86 styczniu. Konferencję poświęconą pokojowi. No i oczywiście ksiądz sekretarz Dąbrowski zadzwonił do nas do dziekanatu na uspołecznych, żeby ksiądz Gądziela pojechał tam w zastępstwie księdza prymasa no i wrócił dwa dni później. Był bardzo zadowolony z tego spotkania, że pan Gorbaczow był tak zdziwiony, jak to możliwe, że polska młodzież posłuchała pana prymasa i że nie doszło do rozlewu krwi. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo pani Krystyno za ten telefon i za to świadectwo tego, w jaki sposób pani to przeżywała. Prosimy, panie profesorze.
Ja bym powiedział, że to jest bardzo ważne świadectwo. Ja moje doświadczenie może nie jest takie dokładnie podobne, ale no, my w Toruniu, studenci strajkujący w Toruniu zakończyli strajk 9 grudnia właśnie po apelu prymasa. Po apelu prymasa. Wprawdzie no, było dyskusji bardzo wiele. Wielu studentów zastanawiało się, o co księdzu prymasowi chodzi. W końcu przeważyła opinia taka, że Kościół jest najlepiej poinformowaną instytucją, jaką sobie można wyobrazić. Jeżeli ksiądz prymas do nas apeluje, to wie, co robi. kto wie, co robi i tak czy owak musimy ten strajk przerwać. Ten strajk trwa już blisko miesiąc wtedy u nas. Więc po długich dyskusjach przerwaliśmy ten strajk. Oczywiście ksiądz prymas musiał mieć przecieki dotyczące stanu wojennego. To, że wezwał młodzież na Jasną Górę 13 grudnia, to nie był przypadek. Rzecz ciekawa, że od nas ze zgodą Komitetu Strajkowego z UMK pojechała do księdza prymasa delegacja studentów, w której był zresztą ojciec obecny, redemptorysta Jacek Dębek, który w tej chwili był w Rzymie, teraz jest w Warszawie. Tak. I był w tej delegacji. Oni pojechali do księdza prymasa, zostali przyjęci i zapytali się: księże prymasie, o co chodzi, dlaczego my mamy ten strajk przerwać? Nie dostali jakiejś takiej wprost odpowiedzi, ale ksiądz prymas powiedział, że to będzie na pewno najlepsze rozwiązanie. Bardzo miło, bardzo życzliwie ich przyjął. Faktem jest, że wrócili do Torunia już po zakończonym strajku. Strajk się zakończył takim wiecem w auli UMK 9 grudnia, gdzie zebrała się większość strajkujących studentów i tam jeszcze była dyskusja i pamiętam, że właśnie używano tego argumentu, że ksiądz prymas wie, co mówi, że jego słowa mają swoją wagę. Ktoś z sali krzyknął, pewnie ksiądz prymas jest manipulowany, na co wszyscy buchnęli śmiechem i to w zasadzie ten idiotyczny głos przeważył o zupełnej kompromitacji tych, którzy przeciwstawiali się zakończeniu strajku, bo wtedy już na tak głupią wypowiedź można było tylko zareagować śmiechem i wtedy wszyscy stwierdzili, dobra, ksiądz prymas wie, co mówi, kończymy strajk, nie ma innego rozwiązania.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Roman z Kaszub.
Witamy.
Internowany od 13 grudnia do 9 grudnia następnego roku. Były członek zarządu regionu gdańskiego z 1981 roku. Ja mogę powiedzieć tyle, tam wcześniej mówiono o warunkach, ja nie będę się rozwodził, tylko mogę powiedzieć tyle, że byłem internowany w Strzebielinku i w celi, w której byłem, to trzeba było okno zastawić materacem, bo brak szyby, a cela była taka, że na betonie wyłożony gumolit i ten gumolit był cały tylko pod pryczami. To tyle, co do, nie mówiąc o innych warunkach, bo to był normalny oddział zewnętrzny więzienia w Wejherowie. Ale co chciałem powiedzieć, że rzeczywiście brak świadomości, jak to długo będzie, to wpływało troszeczkę negatywnie na wielu z nas, nie? A tym bardziej jak ktoś po raz pierwszy został aresztowany i uwięziony. Ale po prostu jest też jedna rzecz, że dawaliśmy sobie radę z tym, bo wspólnie, bo pojedynczo to na pewno byłoby gorzej, tylko wspólnie jest łatwiej. Chociaż też czasami zachowania niektórych po prostu było nie takie, bo ja pamiętam, kiedy pisaliśmy różne listy i tak dalej. No i teraz w sierpniu na rocznicę Solidarności list do świętego Jana Pawła II, no wówczas papieża. I kwestia, problem był, czy podpisać, czy nie podpisać. No, w końcu zgłosiłem wniosek, że jeżeli ktoś się boi podpisać, to niech nie podpisuje, a kto chce, niech podpisze. I miałem to szczęście, że Marian Jurczyk mnie poparł i mój wniosek przeszedł, a przeciwny był Jacek Merkel między innymi. Także to już w tamtych czasach to było różnie. Druga sprawa. Bardzo często, no nie mówię czy historycy, ale politycy bardzo często używają takiego zwrotu, że najlepsi synowie i córki opuściły Polskę w stanie wojennym. Ja pytam, Andrzej Gwiazda nie wyjechał, nie wyjechała Ania Walentynowicz, Joanna Gwiazdowa, Kaczyńscy i tak dalej. No ja też nie wyjechałem, nie? Jak to można po prostu używać tego sformułowania? Dla mnie to jest sformułowanie fałszywe. Według takiego mojego rozeznania prywatnego, około te 30%, których wyjechało, to rzeczywiście miało powody do tego, żeby wyjechać i być może tutaj nie mieli po prostu możliwości dalszego życia. Natomiast te 70%, bo ja pamiętam, że jeszcze w obozie internowania były rozmowy już, gdzie kto pojedzie i kiedy pojedzie. No i to nawet byli przewodniczący zarządów. Pamiętam takiego przewodniczącego lubelskiego zarządu, pana Jana Bartczaka, który mówił, że pojedzie do RFN-u. I prawdopodobnie do tego RFN-u wyjechał. Tak samo ja byłem działaczem z terenu Tczewa. Jak wyszedłem po prostu w grudniu następnego roku, połowy działaczy Tczewa nie było już. Byli poza granicami kraju. W marcu 83 roku byłem w Inowrocławiu w sanatorium. Znałem się ze Zbyszkiem Iwanowem i ponieważ to blisko do Torunia, pojechałem do niego po prostu do domu. Jak on mi oświadczył, że on zamierza opuścić, to mi się nogi ugięły, nie? Przykro mi się zrobiło, no nic jemu nie powiedziałem złego, broń Boże, ale tak nie było mi po prostu do śmiechu. I także tutaj trzeba, uważam, że ci ludzie, którzy zostali tutaj, to oni więcej po prostu poświęcili niż te. Ja się pytam, nawet jak teraz niektórzy wracają, to w październiku w ubiegłym roku wprowadzona została ta ustawa, że minimalne nasze emerytury mają wynosić 2400 zł. Ja się pytam, ilu z tych, którzy wrócili do Polski po wyjeździe, skorzystało z tego wyrównania do 2400. Ja skorzystałem, to muszę powiedzieć szczerze i po prostu dosyć pozytywnie to oceniam. Ale ilu nie? Druga rzecz. Nie zawsze tutaj była kiedyś uwaga w pierwszej części rozmów do IPN-u. Ja taką miałem przykrą, muszę przyznać, po prostu takie zdarzenie z IPN-em, bo otrzymałem, żeby otrzymać odznakę osoby represjonowanej, to musiałem mieć opinię prezesa IPN-u, nie, i tak dalej, i udowodnione, że nie byłem tam współpracownikiem, czy też tym funkcjonariuszem z tych organów bezpieczeństwa i tak dalej. Więc ja to dostałem, ale nie miałem tego Krzyża Wolności i Solidarności, bo nie wiedziałem, że to trzeba samemu złożyć wniosek. No to już po otrzymaniu tej tej odznaki złożyłem wniosek. Mój wniosek był rozpatrywany 22 miesiące. A muszę powiedzieć, w tym czasie przypadkowo się dowiedziałem, że jeden z działaczy, który wrócił z zagranicy, jego nie było tutaj, bo stan wojenny go zastał za granicą, on wrócił w 2005 roku, on czekał na Krzyż Wolności i Solidarności dosłownie 3 miesiące. I po prostu ja oczywiście poczyniłem interwencję i tak dalej, to w stylu takim perelowskim nie odpowiadano, nawet nikt nie pofatygował się przeprosić za to, a ja trochę po prostu pracowałem jako urzędnik. Ja wiem, jacy urzędnicy byli w PRL-u i czasami mi się wydawało, że ci urzędnicy, część urzędników jeszcze takich pozostało. I po prostu ja chciałbym, aby wszyscy po prostu, ci, którzy cierpieli i tak dalej, byli traktowani równo. Druga sprawa, jeszcze mam jedną prywatną, taką sprawę, nie prywatną moją, tylko mam po prostu kolegę, który ze mną był internowany i on był internowany do końca kwietnia, do 29 kwietnia. Człowiek, 33 rocznik, to możemy sobie policzyć, 88 lat. Dwa lata temu, ponieważ żadna organizacja nie wystąpiła o niego, wystąpiłem do kancelarii prezydenta o to, żeby tego człowieka odznaczyć jakimś tam orderem. No nie mówię, że najwyższym, nie, i tak dalej, ale orderem. To co mi napisano? Że prywatna osoba nie może występować o odznaczenie. To ja się pytam, na jakiej podstawie Bronisław Cieślak został odznaczony krzyżem kawalerskim. Człowiek, który służył po prostu komunie. Mój kolega siedział za komuny po prostu i ma tą odznakę po prostu represjonowanego. Ma krzyż Solidarności, ale orderu żadnego nie ma, bo ja nie mogę. A w stosunku do niego, ja nie wiem, czy ktoś wystąpi, bo po prostu związki zawodowe chyba zapomniały o nim w ogóle, a tym bardziej ja też wiem, że jak ze mną mnie się traktuje, bo tym bardziej, że ja byłem przeciwny rozmowom Okrągłego Stołu, więc ta Solidarność teraz dopiero za czasów Piotra Dudy, ona zyskuje to, co było kiedyś, a przedtem to ja musiałem się po prostu nawet na jakiejś uroczystości w Tczewie spiąć z panem po prostu tym poprzednikiem Dudy. Już nie będę wymieniał tutaj po prostu nazwiska. Także są różne rzeczy, różne są nasze losy. Ja opisałem, po prostu tak trochę napisałem odnośnie to przeżycia stanu wojennego w takiej książce, którą były poseł Jan Kulas, takie jak gdyby pracę zbiorową zebrał, stan wojenny, wspomnienia i oceny. No ale nie ma w tym, nawet to Bernardynum wydało tutaj tą z Pelplina, tą książkę, ale ktoś tam głupoty napisał, nie mając podstaw, oskarżył o współpracę jednego i sąd zakazał rozpowszechniać tej książki. No to także po prostu nie wiem, czy ona jest gdziekolwiek dostępna teraz, nie i tak dalej. Także to są rzeczy, które tam napisałem, jak ja to widzę, ten stan wojenny i to, co teraz się dzieje. Bo to czasami ja tylko powiem tyle, że ja jeszcze przed stanem wojennym, przed powstaniem Solidarności, 2 lata wcześniej straciłem pracę, straciłem stanowisko pracy, miejsce pracy, dlatego że po prostu byłem przeciwko tej władzy, pokazywałem jej po prostu złe rzeczy, które popełniała, tak powiem. I wtedy w 80 roku, 1 października, załoga tej stacji, gdzie ja pracowałem, strajkowała 3,5 godziny i na drugi dzień ja byłem z powrotem u nich, zostałem tam właśnie tym przewodniczącym i komisji zakładowej, przewodniczącym komisji węzła PKP Tczew i po prostu później członkiem zarządu regionu ukraińskiego. I w czasie tych 2 lat, od 78 do 80, poniewierano mną i nawet kiedyś mi w nowym miejscu pracy ktoś wydał po prostu polecenie takie, które było niezgodne z ówczesnym prawem. No ja odmówiłem, to ten zwierzchnik mówił, że mam mu dać na piśmie. To ja mówię, to poproszę to polecenie na piśmie. Otrzymałem to polecenie na piśmie, ja odpowiedziałem krótko. Odmawiam wykonania polecenia z dnia tego i tego odmowy. Nie motywuję, bo polecenie jest bezprawne. I nie mogę zrozumieć, że dzisiaj rząd, otrzymując takie tam informacje z po prostu z Brukseli czy skąd, nie może w ten sposób odpowiedzieć, jeżeli to jest bezprawne, to po co tłumaczyć się? Tego nie mogę
Panie
zrozumieć.
Panie Romanie, tak, ale to nie jest temat naszej dzisiejszej. Bo też jeszcze inni słuchacze czekają. Tak, dziękujemy bardzo, prosimy naszych gości.
Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Prosimy naszych gości, aby się odnieśli do tego telefonu.
Ja może odniosę się do tej pierwszej części, bo pan tutaj wspomniał o bardzo ważnej kwestii, która tu jeszcze nie została poruszona, mianowicie tej wspólnocie, którą tworzyli internowani, bo oni oczywiście byli w ciężkich warunkach, ja już do tego nie będę tutaj wracać, ale należałoby jasno podkreślić, że oni potrafili sobie zorganizować życie w tej niepewności, w tym zamknięciu, w tych brutalnych, trudnych warunkach. I rzeczywiście porozumieć się do tego stopnia, że na przykład organizowali kursy samokształceniowe. We Strzebilinku, o którym pan tutaj wspominał, na przykład była zorganizowana spartakiada. Były prowadzone kursy na przykład języka angielskiego, były prowadzone takie grupy dyskusyjne. Cały czas tutaj utrzymywali się ze sobą łączność. Na przykład były także wydawane, oczywiście to wszystko w konspiracji, w dużej tajemnicy przez strażnikami więziennymi, na przykład gazetki. Na przykład w Potulicach ukazywał się bodajże Informator, Zakrat i Wiadomości Potulickie.
Nowości Potulickie.
Właśnie, Nowości Potulickie. Więc to rzeczywiście tutaj należy podkreślać, że to poczucie tego wspólnego przeżywania, wspólnoty, jakiejś odpowiedzialności, solidarności, ono także w tych trudnych warunkach tam się zaznaczało. No i co do kwestii emigracji, rzeczywiście władze prowadziły tutaj starania o to, żeby dzieci najbardziej powiedzmy zagrażający działacze, tak podkopujący istniejący ład polityczny, po prostu żeby się ich pozbyć, żeby oni wyjechali za granicę. Tutaj ta emigracja była jak najbardziej w tym momencie pożądana i rzeczywiście część zdecydowała się na to, żeby wyjechać. Duża z kolei część tych, którzy udali się na obczyznę, no tam też prowadziła działania na rzecz wspierania tutaj działaczy w Polsce. No ale niemniej jednak rzeczywiście część tych działaczy pod wpływem władzy i działania władz wyjechała.
Odbieramy kolejny telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Adam Słonka.
Witamy.
Z Zaolzia. 40 lat temu mieszkałem w Katowicach i byłem internowany. Teraz jestem koordynatorem Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich, które założyliśmy razem z Kazimierzem Świtoniem, Kornelem Morawieckim i Andrzejem Melakiem. Ustaliliśmy kilkuset takich zbrodniarzy dalej funkcjonujących, komunistycznych, w prokuraturze, w sądach, w samorządzie, w policji, w służbach specjalnych. Z takich wspomnień, no ci górnicy, z którym w jednej celi byłem internowany z kopalni Piast i Ziemowi, to oni toczyli najdłuższy strajk w historii chyba świata. Więc opór był wielki na Śląsku. W kraju oczywiście była zima, było tych zakładów dużych mało, więc było trudno walczyć. Natomiast Śląsk stanął bardzo dzielnie w stanie wojennym, mocniej nawet niż w 80 roku. I ponieważ stanęło większość hut i kopalń, a nie chodzi tylko o to, że tam mieszkało 5 milionów ludzi, ale chodziło przede wszystkim o to, że węgiel był strategiczny i dla ogrzewania ciepłowni w całym kraju i dla dewiz, dla PRL-u i tam dla Związku Radzieckiego, więc węgiel był na tyle ważny i to był kluczowy region, że władza zdecydowała się wydać polecenie, bezprawny szyfrogram o strzelaniu do ludzi, wpierw na kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu, a później na Wujku, co skończyło się masakrą. Zatem ofiar sporo, bo znamy nazwiska ponad 100 ofiar zabitych, zastrzelonych oraz wiele tysięcy nieznanych ofiar, bo przecież wyłączono na wiele tygodni telefony i nie można było udzielać ludziom pomocy medycznej. Jak ktoś miał zawał, był ciężko chory, miał wylew, więc tysiące ludzi umarło. Przypomniałem, że w ogóle leków nie było. Także co tutaj jest ważne, co nie padło? No, poza Solidarnością opór stawili też inni. Związek Zawodowy Studentów, czyli NZS, ale przede wszystkim Konfederacja Polskiej Niepodległej. Tutaj było wspomniany KPN, ale pewnie większość słuchaczy nie wie, co to już jest. To organizacja, która w 1979 roku postawiła sprawę niepodległości jako główny cel swojego działania. I w 1981 roku ponad 100 tysięcy ludzi się zapisało do KPN-u i we wszystkich zakładach, które strajkowały, poza komisjami Solidarności też do walki i do konspiracji stanęli działacze KPN-u. Zatem warto o tym pamiętać. Zresztą Jaruzelski, wprowadzając stan wojenny, wprost o tym mówi i to w wielu dokumentach jest jasne, że to była operacja wymierzona nie tylko w Solidarność, ale w inne organizacje, oczywiście nie w KOR, bo KOR już nie istniał. Nie wiem, skąd to prezydent Duda ciągle o tym KOR-ze opowiada. Także chciałem podziękować autorom za dobrą książkę, która jest na pocztach do kupienia, więc polecam wszystkim, żeby sobie na poczcie kupić. To dobra jest promocja, przypomnienie historii. Chciałem podziękować kapelanom naszym w całym kraju. Właściwie w każdej miejscowości był przynajmniej jeden kapelan, który miał odwagę odprawiać mszę za ojczyznę i być kapelanem. Czy to Solidarności, czy KPN-u, czy Solidarności Walczącej, która powstała w stanie wojennym, właśnie z tych działaczy Solidarności, którzy nie chcieli już kolaborować z komunistami. Także chciałem tu przypomnieć dla mnie ważnych ojca Siemińskiego z Gliwic, księdza Juraszka z Katowic, księdza Wincepla z Ustronia, biskupa Domina, bodaj chyba jedynego biskupa w kurii katowickiej, który nie był tajnym współpracownikiem SB, który bardzo, bardzo nam pomógł i mnie osobiście. I no, chciałem wspomnieć o bezkarności dużej liczby zbrodniarzy, przede wszystkim pułkownika SB Zgadły, który zabił moją mamę. Próbowałem tą sprawę toczyć przez lata i o dziwo nawet sądy pod presją tutaj mediów i ludzi kazały tą sprawę prowadzić, ale prokuratorzy IPN-u nie chcą. To jest w ogóle dziwne, że to się nazywa prokuratura IPN-u, a to podlega pod ministra Ziobrę i ta prokuratura zajmuje się sabotowaniem bezczelnym w ogóle śledztw przeciwko zbrodniom komunistycznym. Także skazany jest tylko Kiszczak, są bezkarni zbrodniarze, prawomocnie jest tylko Kiszczak, Ciastoń. To zasługa pana Miernika i protestu tortowego wobec tej kasty sędziowskiej. I chciałem na koniec zadać pytania retoryczne. Dlaczego minister Ziobro bierze sobie na pierwszego zastępcę największego sędziego zbrodniarza stanu wojennego, sędziego Kryże? Dlaczego się promuje takiego zbrodniarza Piotrowicza, prokuratora, który nas oskarżał, działaczy KPN-u w stanie wojennym, zresztą Solidarności również? Dlaczego prezydent zawetował taką symboliczną ustawę o dekomunizacji generałów Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego w sytuacji, w której tajemnicą Poliszynela jest, że jeden z tych generałów to jest najbliższa rodzina prominentnego działacza PiS-u? Dlaczego dalej stoją pomniki zbrodniarzy komunistycznych w Olsztynie, Rzeszowie, Katowicach i tak dalej? Są dalej ulice w Warszawie tych zbrodniarzy, a no nie można najprostszych rzeczy załatwić, nawet w IPN-ie. Więc no trzeba też powiedzieć, że stan wojenny został złamany dzięki presji społecznej, tym strajkom, które wszystkim na Śląsku były, ale i w Stalowej Woli, w Stoczni Gdańskiej w 1988 roku. I że no Polska niepodległa no jest jednak dzięki walce narodu i zwycięstwu przeciwstawieniu się tej zbrodni. Także wszystkim chciałem podziękować za udział w tej walce i panu profesorowi za promocję. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. No i prosimy naszych specjalistów.
No tutaj chciałem się odnieść trochę do tych pomników ulic. No tu Kwestia jest skomplikowana z jednego powodu. Po prostu rząd próbował te wszystkie ulice zmienić i zlikwidować. Tymczasem sądy pod byle pretekstem te postanowienia zmieniały. I to w gruncie rzeczy są sprawy beznadziejne. No, wyrok sądowy w Polsce no, jest obowiązujący. Jeżeli sąd zarządził, że zmiana ulicy, coś tam została na przykład słabo uzasadniona, no nie wiem, moim zdaniem nie były one słabo uzasadnione, te zmiany, no ale sąd miał inne zdanie, no i po prostu właściwie nic nie można z tą sprawą zrobić. Z pomnikami zrobiono w ostatnich latach dużo, aczkolwiek wiem, że są jeszcze przypadki takie, to też jest w gestii samorządów. No, pomnik w Olsztynie. Chodzi oczywiście o pomnik wdzięczności Armii Sowieckiej. Akurat pomnik Ksawerego Dunikowskiego został wpisany na listę zabytków. Ja razem z Bogdanem Bachmurą z Olsztyna wielokrotnie proponowaliśmy, żeby ten pomnik wprawdzie pozostawić, ale zdjąć z niego rangę pomnika, żeby to było po prostu miejsce upamiętniające zniszczenie i spalenie Olsztyna przez Armię Sowiecką w 1945 roku. Po prostu naszym zdaniem ten pomnik powinien zostać otoczony i wokół niego powinna zostać otoczony jakimś ogrodzeniem i wokół niego powinna zostać urządzona wystawa ukazująca spalenie, zniszczenie Olsztyna w 1945 roku przez Sowietów, bowiem Olsztyn został zdobyty przez armię sowiecką w praktyce bez jednego wystrzału. Po czym żołnierze sowieccy przez 2 miesiące rozpoczęli palenie miasta i gdy Olsztyn oddano administracji polskiej, to było morze gruzów po prostu. Olsztyn został spalony celowo przez żołnierzy sowieckich po zdobyciu i fotografie Olsztyna pokazują to miasto jako, że ono było zniszczone tak jak Warszawa po powstaniu. Więc to byłaby zamiana tego pomnika na miejsce miejsce ukazujące zbrodnie popełnione przez Armię Czerwoną pozwoliłaby i zachować ten pomnik, który no formalnie jest zabytkiem, prawda? I upamiętnić właśnie tą zbrodnię dokonaną na moim rodzinnym mieście.
Odbieramy kolejny telefon od naszych słuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił?
Wacław Waltoś z Dolnego Śląska. Wcześniej mieszkałem na Górnym Śląsku, w Tychach. Jestem uczestnikiem, znaczy byłem uczestnikiem strajku na kopalni Piast pod ziemią. Tam był poziom 500 i poziom 650. Ja trochę z żalem do państwa historyków, no i do wielu innych ludzi, o to, że właśnie o tym strajku od 14 grudnia od rana, bo niedziela była 13 grudniem, czy odwrotnie, 13 grudnia to właśnie była niedziela, i ten strajk trwał 2 tygodnie. Wcześniejszy rozmówca o tym tylko wspomniał. Ale w czym rzecz? Tam pod ziemią, z czego myśmy sobie wszyscy zdawali sprawę, siedziało na początku, od początku 2,5 tysiąca ludzi. 2,5 tysiąca ludzi. Potem się to wszystko wykruszało oczywiście, ale do nas dochodziły wiadomości, bo telefony były czynne, że w 4. lub 5. dniu doszła wiadomość, że w Donbasie zalano kopalnię. Myśmy wiedzieli, kopalnia Piast była kopalnią niemetanową, ale bardzo zagrożoną zalaniem. Tam ciągle pracowały pompy, które pompowały wodę, jako że Piast należy w pobliżu Wisły. I o co mi chodzi? Jeżeli byśmy sobie z tego wszystkiego zdawali sprawę, że możemy w każdej chwili zginąć, tylko wyłączą prąd, pompy przestaną chodzić, nas nie ma. I o tym strajku na kopalni Piast, gdzie ryzykowaliśmy życiem, a później w trakcie całego strajku i zdrowiem, a potem jeszcze różnymi represjami, bardzo mało się mówi, wręcz mało. Niedawno był u państwa Bogusław Chutek, przewodniczący Solidarności z kopalni Piast właśnie, i też właśnie to powiedział, co ja mówię. Że się bardzo o tym mało mówi. To jest sprawa, to taki mały żal do historyków. I co chciałem jeszcze zaznaczyć. Ja na stronie internetowej kopalni Piast znalazłem informację odnośnie tego strajku, że pod koniec strajku zjechał po ziemię któryś z biskupów, nie pamiętam, który nazwiska, przepraszam, być może, że nie pamiętam, ale rzecz najważniejsza. Ani słowa nie ma o księdzu proboszczu świeżym, nazwisko Świeży, z Tychów, z parafii Marii Magdaleny. Ten ksiądz na własną rękę, ryzykując również aresztowaniem, wziął wikarego, pojechał na kopalnię Piast i spotkał się z nami osobiście na dole, pod ziemią. Zjechał z tym wikarym. Po udzieleniu nam ogólnego rozgrzeszenia, jako że w takiej sytuacji tak się robi, wszystkim nam rozdali nawet kawalątka hostii. Udzielił nam komunii. Jako że myśmy się z księdzem znali, moja rodzina, nazwisko Waltoś, imię Wacław moje, przedstawienie się chyba, ja zdjąłem hełm, oświeciłem siebie, on się pytał mnie, co ty tu robisz? Ale to jest mało istotne, ale musiałem to powiedzieć, przepraszam. Ale co? O tym księdzu to był wręcz bohater. On zjechał nie po to, żeby tam kogoś nagabywać, żeby wyjeżdżali, tylko żeby nas pocieszyć, żeby nas nakarmić ciałem Pana Jezusa pod postacią tej hostii. On ryzykował zdrowiem i życiem, aresztowaniem, etc. I o tym wszystkim się nie mówi. Ale, kochani ojcze i historycy, gdyby tą kopalnię zalano, to o tym wszystkim trąbiono na cały świat. Ale gdy trupów nie ma, no to co to taka kopalnia Piast? No nie wiem, no chyba się nagadałem, przepraszam, musiałem to w końcu z siebie wyrzucić.
Bardzo dobrze, panie Wacławie, bo dzięki temu cały świat dowiedział się o tym, co pan przeżył i co pan zrobił, więc
no
dziękujemy za to, że mógł,
pan
o tym powiedzieć, a my poprosimy.
Ja powtórzę jeszcze raz. Ten ksiądz proboszcz Świeży nazwisko, on pochodził z 11-dzietnej rodziny, bardzo porządny, cudowny człowiek, zresztą prawie całe te chwile go kochały. on zrobił wielką rzecz. Nie tam ktoś zjeżdża, mówi, żeby zjeżdżać, że tam tego, że już wszystko dobrze, żeby nie ryzykować. Nie. No,
był przy was wtedy, kiedy to było potrzebne. Tak, taka, jaka jest rola kapłana, tak samo jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, który poszedł do zakładów odprawiać mszę świętą, tak jak wielu kapłanów, którzy tak postępowali.
Ja bym bardzo prosił, żeby jednak historycy, a w szczególności obecny tam w studio pan profesor, żebyście jednak o tym strajku pamiętali, bo gdyby nas, powtórzę, zalano, to by było głośno.
Tak, panie Wacławie, to też trzeba brać pod uwagę, że to są też kwestie historii. No, ja wiem, że to jest kwestia ogólnopolska, tak? Natomiast to jest też kwestia regionalna i o tym też myślę, że historycy, ale którzy są
ojca,
w regionie,
ja ojcu muszę przerwać.
Mówiliby...
Ja jednego nie rozumiem. Ja słyszę na antenie, a dzwoni ten, a dzwoni tamten, a się żali, a się spotkał, a tu widział, a spotkanie studentów, a spotkanie tego i innego. No i co? A myśmy ryzykowali wszyscy życiem.
Dlatego bardzo dziękujemy, że pan zadzwonił i się tym podzielił. I o to właśnie chodzi.
Proszę mi nie zdanie pretensji, może mówię
trochę zdenerwowanym
głosem.
Nie, spokojnie. Proszę pana, no to było przeżycie. Tyle metrów pod ziemią, strajkować z takim poczuciem i z
myśmy
taką niepewnością.
Dlatego sobie z tego sprawę, ale żeby nie czuli.
No ale właśnie o to chodzi. Dlatego bardzo dziękujemy, panie Wacławie. Nam zostało 7 minut programu, dlatego poprosimy naszych gości, żeby się odnieśli.
Bóg
bardzo dziękujemy. Szczęść
Bóg
Boże, wszystkiego
Szczęść
dobrego.
Boże,
z Panem Bogiem. No i prosimy pana profesora i panią profesor o odpowiedź.
No ja dziękuję za tą wypowiedź, ale powiem tak, że my się zupełnie nie czujemy winni, że my nie pisaliśmy, bo my pisaliśmy. W mojej książce Stan wojenny, pierwsze dni, dwa obszerne fragmenty są poświęcone. Jeden strajkowi w kopalni Ziemowit, drugi strajkowi w kopalni Piast. Ostatnio udzieliłem szeregu wywiadów dotyczących stanu wojennego. Prawie w każdym tym wywiadzie mówiłem o kopalni Piast. Kopalnia Piast jest szeroko opisywana przez historyków w wielu opracowaniach wydawanych przez IPN i przez inne wydawnictwa. O kopalni Piast i Ziemowit piszemy także szeroko w książce Nikczemność i honor, o której dzisiaj mówiliśmy szeroko. Oczywiście na kopalnia Piast, ostatni zakład pracy strajkujący w grudniu 81 roku, w dodatku pod ziemią, no to jest część legendy Solidarności, to pokolenie, które pamięta tamte czasy, które żyje tamtymi czasami, no to każdy wie, co to była kopalnia Piast, to są rzeczy wręcz oczywiste. O co tutaj można mieć pretensje, to tylko o to, że ta praca historyków, którzy tyle piszą o kopalni Piast w poważnych opracowaniach historycznych, nie znajduje przełożenia na publicystykę prasową, telewizyjną, internetową, radiową. Można mieć co najwyżej pretensje do dziennikarzy, że za mało o tym wydarzeniu, o tym ewenemencie właściwie, jakim była strajk pod ziemią. Proszę Państwa, to sobie trudno wyobrazić, co to był strajk pod ziemią, w jakich oni warunkach strajkowali. Jak oni spędzali Wigilię, kiedy tam na wieczorze wigilijną dostawali tam pół jabłka, prawda? I to były całe luksusy, na które mogli sobie pozwolić. To rzeczywiście było bohaterstwo i o tym należy faktycznie mówić szeroko, tylko że powiem tak, książki, opracowania historyczne, nawet nasza książka Nikczemność i honor, która w zamierzeniu powinna trafić do wielu czytelników, ale to są jednak mimo wszystko książki, które nie trafią tak szeroko, jak może trafić prasa, prawda, czy jak trafia wydanie wiadomości na przykład, prawda, telewizyjnych o 19:30, więc...
No, miejmy nadzieję, że ta 40. rocznica wybuchu stanu wojennego, wprowadzenia stanu wojennego będzie takim momentem ku refleksji.
Tak, i mam nadzieję, że w tym roku na pewno się wszyscy przekonamy, jestem tego pewien, że gdy będzie 40. rocznica tego zakończenia strajku w kopalni Piast, to będą o tym mówiły wszystkie środki masowego przekazu.
Co daj, Panie Boże. Zostaje nam 3,5 minuty naszej audycji. czyli czas podsumowania. W przededniu tej 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, co mogą Państwo powiedzieć naszym słuchaczom, no i też może tak kolokwialnie powiem, w jaki sposób przygotować się do tej, no skądinąd smutnej, bo smutnej, ale jednak ważnej rocznicy w historii naszej ojczyzny.
Ja myślę, że najważniejsza jest kwestia, no to, co już zostało, podniesione dzisiaj. No, kwestia uświadomienia sobie tego, rzeczywiście, czym stan wojenny był. To jest najważniejsze. To, no, spotykamy się też z wieloma takimi tutaj głosami, że tak naprawdę, no, tej wiedzy na ten temat, no nie ma. No, my możemy powiedzieć, że polecamy na przykład, możemy polecić na przykład książkę Nikczemność i Honor, która gdzieś ten obraz tutaj, obraz tych dramatycznych chwil jest w stanie nakreślić. No jak się przygotować? No kwestia właśnie pogłębienia wiedzy, kwestia jakiejś takiej refleksji, zastanowienia, wspomnienia o ofiarach, bo tutaj jeszcze kwestia właśnie ofiar stanu wojennego też tak dokładnie nie wybrzmiała, więc no, ja myślę, że to takie dosyć ważne, istotne kwestie.
Tak, no ja myślę, że zwłaszcza moje pokolenie ludzi, którzy no, pamiętają stan wojenny i może ludzi starszych ode mnie, no powinni uważać się za jakichś takich depozytariuszy tej wiedzy o stanie wojennym. Należy dawać świadectwo, należy dążyć do tego, żeby ta pamięć była przechowywana i przekazywana młodszym pokoleniom. Tutaj przed chwilą wypowiadał się pan górnik z kopalni Piast, prawda? I jak byłoby pięknie, gdyby ci wszyscy górnicy z kopalni Piast po prostu usiedli i spisali swoje przeżycia, swoje, dali świadectwo tego, o czym wtedy myśleli, o czym wtedy mówili. No wartość tych pamiątek byłaby no, nieoceniona, prawda? W ogóle wiele osób, które dzisiaj się wypowiadały w naszej audycji i telewizyjnej, i radiowej, warto by było, żeby te osoby usiadły i spisały. No i to wszystko. Ja jako działacz NZS-u wraz z panią profesor, wraz z księdzem Michałem Damazynem wydaliśmy ostatnio książkę Pamiętniki działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów z lat 80-89. Więc wielu ludzi siada, spisuje, ale na pewno jest ich za mało. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby tą pamięć ratować, zwłaszcza, że zniszczono tak wiele archiwaliów. Te archiwalia można częściowo zastąpić także tymi naszymi relacjami, wspomnieniami.
Czyli zadanie domowe dla tych, którzy jeszcze pamiętają, to przede wszystkim przekazywać pamięć tym, którzy nie pamiętają, bo są za młodzi, żeby ta pamięć o tych tragicznych wydarzeniach naszej historii trwała, bo tak wielu z Państwa jeszcze pamięta i było naocznymi świadkami tych wydarzeń. Bardzo gorąco do tego zachęcamy. Niech to też będzie takie zadanie właśnie na przygotowanie do tej 40. rocznicy. Na koniec taki zwyczaj pozdrowienia.
No ja pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, którzy mnie słuchają, No mam ich bardzo, bardzo wielu. To jest zawsze taka miła świadomość, że wielu ludzi słucha, przeżywa i jest z nami w czasie tych audycji.
A ja pozdrawiam przede wszystkim swojego męża, dzieci, rodziców, siostry i brata, bo mam nadzieję, że gdzieś tam gdzieś tam może jeszcze czuwają i słuchają.
A jak nie, to będzie można odsłuchać w internecie. Do tego też gorąco i serdecznie zapraszamy. Były to rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Stan wojenny, nikczemność i honor to tytuł naszych rozmów. Naszymi gośćmi byli pan profesor Wojciech Polak, dyrektor Centrum Badania Historii Solidarności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i pani profesor Sylwia Galii-Skarbińska, Centrum Badania Historii Solidarności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo gorąco i serdecznie państwu dziękuję.